Zapraszamy Was na wyjątkowy Q&A.
Wy pytacie, my odpowiadamy. Pytania mogą dotyczyć życia Kościoła, wiary, różnych problemów związanych z naszym życiem.
Piszcie do nas na adres sylwia.malolepsza@radiorodzina.kalisz.pl. Czekamy na Was. Zapraszają Sylwia Małolepsza i ojciec Oskar Maciaczyk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie w Radiu Rodzina, w naszej nowej audycji Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Pytania oczywiście są od naszych radiosłuchaczy, a odpowiedzi udziela ojciec Oskar Maciaczyk.
Bardzo mi miło, cieszę się, że jestem razem z wami, drodzy radiosłuchacze Radia Rodzina. Nie ma z nami pani Marty, ale cieszę się, że w tym składzie, w tym duecie mogę współprowadzić, współtworzyć tę audycję.
Pozdrawiamy panią Martę bardzo serdecznie. Ja będę, mam nadzieję, godnie ją zastępować. Nazywam się Sylwia Małolepsza i no i właśnie będę tutaj z ojcem Oskarem współtworzyć tą audycję, także zapraszamy do słuchania.
Tuż przed audycją zerknąłem do notatek pani redaktor i zobaczyłem, że znów jest bardzo dużo pytań, z czego ja się bardzo cieszę, bo właśnie o to chodziło w tej audycji. Już rok temu radiosłuchacze nas nie zawiedli i przyszło bardzo dużo pytań. Nie zdążyliśmy przed wakacjami odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale teraz to właśnie czynimy z wielką radością.
I zapraszamy, żebyście Państwo wysyłali jak najwięcej na tą naszą skrzynkę pytań. Mimo, że jest ich dużo, to na pewno wszystkie doczekają się odpowiedzi. Przechodzimy do pierwszego pytania. Jeżeli będąc w stanie łaski uświęcającej, człowiek trafi do czyśćca bądź do nieba, to czy przy sądzie ostatecznym może być ten wyrok zmieniony?
Taką pierwszą odpowiedzią, która mi się nasuwa, jednym zdaniem, które chcę, żeby teraz wybrzmiało, to jest to, co napisał święty Jan w swoim liście. Bóg jest miłością. I rzeczywiście takiego Boga poznajemy na kartach Starego Testamentu i Nowego Testamentu. On jest miłością. Ta miłość się objawiła. Bóg stał się jednym z nas. Zapłatą za grzech jest śmierć, więc jeden umiera za wszystkich, Jezus Chrystus na krzyżu, aby nas odkupić i zbawić. I Bóg jest miłością i On stworzył człowieka z miłości, dla miłości. My sobie tak często uświadamiamy, po co żyję, dokąd zmierzam. Jak sobie uświadomię, od kogo idę i do kogo wracam, no to przecież myślę sobie właśnie o tej miłości. I nagle rzeczy ostateczne, śmierć i co dalej. Jeżeli ja tak bardzo trzymam się Jezusa w swoim życiu, żyję sakramentami, żyję z Jezusem i jeszcze słyszę, spotykam się z dobrą nowiną, On zmartwychwstał i żyje, a ja jako chrześcijanin należę do Chrystusa, mam udział w tym zmartwychwstaniu, to czy może być inaczej? I tak sobie myślę, że oczywiście tu padło słowo czyściec. Jakaś pokuta, jakaś kara, jakieś oczyszczenie. I tak się składa, że jestem franciszkaninem i bardzo bliska jest mi teologia świętego Bonaventury, który nie mówi o czyśćcu jako o karze odgórnej, że Bóg chce nas ukarać. On mówi o tym, jak ta wolna wola się, jak realizuje się ta wolna wola, która jest w człowieku. Że kiedy człowiek umiera i już widzi Boga, widzi Jego piękno, widzi Jego dobroć, Jego miłość, to tutaj do głosu dochodzi wstyd. Ja nie mogę jeszcze stanąć twarzą w twarz z Bogiem. Ja potrzebuję oczyszczenia. To jest akt wolitywny duszy. Ja cierpię, bo ja nie czuję się jeszcze godny stanąć twarzą w twarz z Bogiem. Na tym polega czyściec. Ale trudno mówić o tym, żeby Bóg nagle zmienił decyzję, że miałby kogoś zdegradować z własnej woli. On jest miłością. On pragnie naszego dobra, szczęścia, piękna. On pragnie, żebyśmy w tej miłości się odnajdywali i w tej miłości żyli.
Ja myślę nawet, że jakby, no nie wybieramy do końca czyśćca, bo w pewnym sensie, no może to są nasze jakby zachowania pewnie i to, co czynimy, ale to Bóg decyduje o tym, gdzie my się znajdziemy. Że ja nie mogę sobie stwierdzić, że wybieram czyściec albo wybieram piekło, czy wybieram niebo i tam chcę iść. No w pewnym sensie tak, no ale tak. Chodzi mi o to, że tak jak ojciec tutaj powiedział, to też jest, z jednej strony jest to nasza wola, ale z drugiej strony no też Bóg daje nam możliwości, abyśmy mogli wybierać, więc tak, myślę, że tutaj właśnie ten wyrok chyba, jak było to zawarte w pytaniu.
No właśnie, ja nawet powiedziałbym, żeby też jakoś to tak rozjaśnić radiosłuchaczom, że to, co my mówimy o życiu wiecznym, to jest tak naprawdę słoma, to jest jakiś cień rzeczywistości, bo skąd możemy to wiedzieć? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, my tego nie wiemy. To, co też ja powiedziałem, czy to, o czym teraz tutaj rozmawiamy w studiu, to oczywiście na podstawie objawienia, na podstawie tego, co wiemy, to, co możemy przeczytać w Piśmie Świętym. Też mówimy o tym rozwoju teologii, jak wspomniałem się tego Bonaventurę, ale no, rzeczywiście dużo możemy jeszcze o tym myśleć, dużo możemy rozmawiać, a wszystko nas skłania ku temu, żeby żyć z Bogiem, żyć jak najlepiej potrafimy.
Drugie pytanie jest takie troszkę bardziej rozbudowane. Mam ważne dla mnie pytanie. Przez ponad 10 lat słuchałem metalu. Doszedłem do najgorszych, najbardziej bluźnierczych odmian tegoż. Ponad 2 lata temu rzuciłem metal w jednej chwili. Poczułem, jak bardzo krzywdzę Jezusa. Poczułem ogromny żal. Przestałem słuchać metalu, ale zgromadziłem w pokoju ponad 2000 płyt. Nie słucham ich, ale boję się, że one wciąż mają wpływ na mnie, bo na okładkach są satanistyczne symbole. I myślę, że tutaj słuchacz w moim odczuciu zastanawia się troszkę chyba, no co z tymi płytami, chyba co tutaj zrobić. Przyznam, że pierwsze moje skojarzenie po przeczytaniu tego pytania miałam z panem Grzegorzem Kasjaniukiem i jego takim świadectwem. On napisał książkę Czego słuchasz? Diabelska propaganda. I tam to było właśnie, był taki moment, kiedy on tych płyt też miał mnóstwo. Bardzo trudno było się rzeczywiście z tym rozstać, bo wiadomo, że to zło, kiedy my chcemy się go pozbyć ze swojego życia, ono bardzo zaczyna no, interweniować, że tak powiem, więc myślę, że tutaj...
Nie chce się wynieść troszeczkę, chce wracać. Ale też dobrze, że tutaj radiosłuchacz zaznaczył, że tam są te symbole satanistyczne, bo w pierwszej chwili, jak usłyszałem, że słuchałem metalu, ja sobie pomyślałem, no ale co w tym złego, prawda? Bo jakby rodzaj muzyki niekoniecznie musi od razu mówić, że coś jest złego, bo znamy przecież też i muzykę rockową, i ciężki rock, i nawet metal, gdzie są tacy wykonawcy, twórcy, którzy też ewangelizują przez ten gatunek muzyki. Mamy tak, nawet tutaj w radiu też często są odtwarzane takie utwory tych wykonawców, którzy dają świadectwo, że nawrócili się, ale nie chcą przerwać z tym gatunkiem muzyki, tylko chwalić Boga nawet tworząc. Ale rzeczywiście znam intencje tutaj tak z tego pytania, wiem o co chodzi pytającemu i naszemu radiosłuchaczowi, że rzeczywiście w pewnym momencie przestał słuchać, z czego ja się cieszę. Dlatego, że jako duszpasterz, też i akademicki duszpasterz młodzieży, bardzo często we Wrocławiu posługuję, bardzo często spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią o takim odcięciu się, o takiej decyzji. I bardzo często pytają, i co teraz z moim życiem? Nie? Jak Pan Bóg patrzy na moją przeszłość, na to, co było? Bardzo często dobrze, żeby to było związane z sakramentem pokuty i pojednania. Żeby to był taki moment wyrzeknięcia się zła, też wypowiedzenia swojego grzechu. Oddawałem cześć szatanowi, nawet przez słuchanie, świadome czy nawet nieświadome, wracanie do tych utworów, do tych płyt, które zakładają kult szatana, wychwalanie szatana. Tam nawet czasami są jakieś ukryte słowa, że każdy, kto słucha tych utworów, dołącza się do mojego oddawania czci szatanowi. Więc jakieś takie sytuacje bardzo niebezpieczne dla chrześcijan, dla człowieka. I dobrze jest właśnie jasno, konkretnie, może nawet umówić się ze spowiednikiem na spowiedź, żeby to nie było jakieś takie bardzo szybko w kolejce i stuk, stuk, puk, puk i następny. Tylko rzeczywiście, żeby o tym porozmawiać, żeby wejść w głąb, żeby powiedzieć też o wszystkich okolicznościach. Sakrament pokuty i pojednania zawsze też związany jest z egzorcyzmem. Każdy sakrament pokuty i pojednania, każdy sakrament zresztą, to jest to odcięcie się od zła, wypowiedzenie grzechów w czasie przeszłym. Ktoś, kto jest po spowiedzi świętej, dobrej spowiedzi świętej, jeśli chodzi o jakikolwiek grzech, łatwiej mu jest pracować nad sobą, niż temu, kto mówi, dobra, od teraz pracuję nad sobą, ale nie zerwał z grzechem, nie jest w stanie łaski uświęcającej. Więc zachęcam do spowiedzi, zachęcam do wybrania też może stałego spowiednika, kierownika duchowego, który będzie prowadził, który będzie pomagał w tej pracy nad sobą. Bo to, że ktoś był u spowiedzi, zerwał z grzechem, to nie znaczy, że nie będzie miał pokus. Tutaj może być takie uwikłanie właśnie, o którym tutaj też pani powiedziała, że właśnie tak łatwo wraca do tego. Trudno jest oderwać się, odciąć od tego.
I myślę, że też, tak jak ojciec powiedział, jeśli chodzi o spowiedź, w momencie, kiedy zyskamy tą siłę, to z pewnością będzie łatwiej też pozbyć się tych rzeczy właśnie, które w naszym życiu gdzieś tam, no tak jak w przypadku tutaj radiosłuchacza były, to są to płyty. Więc myślę, że znajdzie więcej siły, żeby usunąć to, co po prostu nie służy na pewno rozwojowi. Przechodzimy do trzeciego pytania. Mam schorowaną i cierpiącą mamę. Kiedy jeszcze była zdrowsza, chodziła do kościoła. Teraz słucha w radiu niedzielnych mszy świętych. Modli się, chociaż jest jej coraz trudniej. Panicznie boi się wizyty księdza w domu, właściwie każdej. Kiedy jest w szpitalu, zawsze przyjmuje sakrament chorych i komunię świętą, ale wyraźnie boi się też śmierci. Nie wiem, jak z nią o tym rozmawiać.
Tak sobie teraz myślę, że obecność księdza w domu może kojarzyć się starszej pani schorowanej z tym, że to już jest koniec. Rozmawiałem z kilkoma już starszymi ludźmi i rzeczywiście gdzieś tam mówiły o tym, że jak już ksiądz do domu przychodzi, to znaczy, że to już jest śmierć. I może to tak utarło się w tym sposobie myślenia Polaków, że sakrament namaszczenia chorych to jest ostatni sakrament, a jak już ksiądz idzie do domu z komunią świętą, to znaczy, że to jest wiatyk, że to jest komunia święta na ostatnią drogę, na ostatnie chwile życia ziemskiego. I może stąd bierze się ten lęk, że jak już ksiądz do mojego domu przychodzi, to znaczy, że już jest koniec. Może też stąd ten lęk być, właśnie niech ten ksiądz nie przychodzi, bo ja nie chcę jeszcze umierać. Często ludzie myślą, co inni myślą. Gdzieś tam sąsiedzi może przez okno patrzą, jak patrzą przez okno, że tam ksiądz idzie, to znaczy, że tam w tym domu już ktoś się żegna z tym życiem doczesnym. Chciałbym, żebyśmy się wyzbyli takiego myślenia, i starsi, i młodsi. Sakrament namaszczenia chorych nie jest ostatnim sakramentem. To jest sakrament umocnienia, to jest sakrament pokrzepienia. Oczywiście też może wiązać się z dodaniem siły na chwilę przejścia z życia doczesnego do wieczności, ale ani też komunia święta przyjmowana w domu nie musi być wiatykiem, ale może też być umocnieniem do walki z cierpieniem, do walki ze słabościami. Ktoś, kto nie chodzi już do kościoła, ma do tego prawo, a duszpasterze o tym pamiętają, że też mają taki obowiązek, żeby odwiedzać chorych, odwiedzać tych, którzy o to proszą, którzy nie mogą przyjść do kościoła regularnie. Najczęściej to jest na początku miesiąca, związane jest to z pierwszym piątkiem miesiąca. Jest okazja do spowiedzi świętej, właśnie przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych, przyjęcia komunii świętej, wspólnej modlitwy z domownikami, również o siłę dla wszystkich domowników, którzy opiekują się chorymi. Jeżeli chorzy dzisiaj mnie słuchają, to chciałbym zachęcić do tego, żeby nie bać się, zapraszać swoich proboszczów, czy księży wikariuszy, czy duszpasterzy do domu właśnie z modlitwą, z komunią świętą, sakramentami, z błogosławieństwem, bo to jest coś normalnego i niekoniecznie musi się wiązać z tym, że zaraz umrę.
Poza tym myślę, że jeśli każdy z nas wie, że to życie tutaj zakończy, więc moją jakąś taką refleksją, jak przeczytałam to pytanie, to pierwszym takim w sumie skojarzeniem była miłość Boża, że w momencie, kiedy uświadamiam sobie, że jestem darem, Bóg mnie kocha, chciał mnie tutaj, to tym bardziej chce mnie u siebie, więc myślę, że to tak naprawdę słuchacz tutaj zastanawia się, jak rozmawiać o tym ze swoją mamą. I ja tak sobie pomyślałam, że właśnie może warto by było uświadomić tą miłość Bożą i to, że to jest tylko przejście. Tutaj się, wiadomo, nic nie kończy. Dla chrześcijanina nic się nie kończy, tylko wręcz się dopiero zacznie to życie. Więc myślę, że taka mała podpowiedź, żeby w kierunku miłości Bożej. Po prostu, że jest kochana i jest tam też oczekiwana.
Tak, ja bym też wysłuchał tego lęku. Dlaczego jest lęk, dlaczego strach? Bo jakby też lęk jest czymś normalnym i trudno powiedzieć, że czymś dobrym jest nie lękać się śmierci. My zawsze w życiu doczesnym boimy się czegoś, co jest nieznane. boimy się iść do nowego środowiska, dziecko boi się iść do nowej szkoły, bo będą nowi koledzy, nowe koleżanki. My zawsze lękamy się czegoś, czego nie znamy. I tutaj w pewnym sensie ten lęk jest uzasadniony.
Kolejne pytanie. Mam wątpliwości, czego oczekuje ode mnie Jezus w życiu?
Myślę, że to jest pytanie chyba nas wszystkich, którzy chcą rozeznawać wolę Bożą i pytają się, Panie, czego ode mnie chcesz? To pytanie jest mi bardzo bliskie, dlatego że święty Franciszek z Asyżu, kiedy nawracał się, uklęknął przed krzyżem i pytał, Panie, co chcesz, abym Ci uczynił? I bardzo to pytanie mi się spodobało, dlatego że Franciszek nie postawił jakichś warunków Panu Bogu. Nie powiedział, ja chcę teraz realizować się w taki i w taki sposób, chcę robić to i to, a Ty, Panie Boże, musisz się dostosować właśnie. Panie, co chcesz, abym Ci uczynił? Dlatego gratuluję tutaj takiej postawy i cieszę się, że wybrzmiało takie pytanie. I oczywiście pytanie brzmi, jak tak rozeznawać, co robić, żeby tę wolę rozeznać. Przede wszystkim zapewne trzeba być cierpliwym. To jest pierwsza zasada, bez cierpliwości nic się tutaj nie da. Żyjemy w świecie fast, wszystkiego szybko, szybko. W wyszukiwarce wpisujemy hasło i już nam się wyświetla milion propozycji. Podchodzimy do automatu z jakimiś napojami, wrzucamy monetę, przycisk i już mamy kawę. Bardzo szybko można zrobić zakupy przez internet. Niestety tutaj tak nie będzie. Potrzebujemy cierpliwości. Rozeznawanie to jest proces, to jest droga. Czasami słyszę, niektóre wspólnoty rozeznają, co mamy robić, jakie działania podjąć. Czasami po kilku miesiącach się spotykam, oni mówią, proszę ojca, jesteśmy jeszcze na drodze rozeznawania. Niektórzy rozeznają czegoś w życiu osobistym. Mi jest bardzo bliska taka metoda poczucia radości czy strapienia wewnętrznego. Sam zresztą korzystam z tej metody. To jest metoda ignacjańska. Tak, jestem franciszkaninem, ale korzystam z tej metody świętego Ignacego Loyoli. Jest mi bardzo bliska ta metoda. Ona jest taka chrześcijańska, taka ludzka. I ja słucham siebie, swojego samopoczucia, swojego organizmu, swojego stanu duchowego, który teraz przeżywam. Pan Bóg dał nam wolną wolę i my możemy mieć pomysły. Jesteśmy kreatywni, mamy różne świetne pomysły i właśnie po to dał nam Pan Bóg wolną wolę, żebyśmy tak robili. Jesteśmy mądrzy, jesteśmy inteligentni, mamy swoje zdolności. I bardzo często dobrze jest stawiać jakieś tezy. Panie Boże, chciałbym zrobić to i to i to, ale idę teraz do Pana Boga i się pytam Go, czy to jest dobre, czy Tobie się to podoba. Porównałbym to do dziecka, które nie wie za bardzo, jak się ubrać, bo nie wie, czy na zewnątrz jest zimno, czy ciepło. Ubierze sweter i idzie do rodziców i się pyta, czy takie ubranie będzie dobre na dzisiejszą pogodę. A rodzice wiedzą lepiej i powiedzą, nie, to jest niedobre, załóż jeszcze kurtkę, bo będziesz chory, bo będzie ci zimno. I kiedy ja mam jakiś pomysł na swoje życie, chcę podjąć jakieś działania, nie wiem, ktoś rozeznaje, że chce wstąpić do zakonu, do seminarium, chce założyć rodzinę czy podjąć jakiekolwiek działania, niech idzie do Pana Boga, niech przeżywa swoją codzienność, swoją duchowość, niech żyje sakramentami, niech modli się, niech otwiera Słowo Boże. Właśnie z takim pytaniem do Pana Boga i czasami to trwa tydzień, miesiąc, czasami kilka miesięcy i co ja wtedy czuję, kiedy ze swoim pomysłem przychodzę do Pana Boga? Czy ja czuję wewnętrzne pocieszenie, radość, czy czuję jakieś strapienie wewnętrzne, smutek? Bo Pan Bóg chce dla nas dobra. Pan Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi, żeby wszystko realizowało się w naszym życiu. I jeżeli mój pomysł będzie kompatybilny z pomysłem Pana Boga na moje życie, no to będzie działać, to będzie współgrać, to wtedy będzie ta radość. A jeżeli mój pomysł nie będzie się podobał Panu Bogu, no to będzie coś niekompatybilne. Ta niekompatybilność będzie wyrażać się w jakimś strapieniu, w jakimś smutku i bardzo ważne jest właśnie słuchać siebie. Ale warto też kogoś pytać, żeby ktoś niezależny, ktoś niezaangażowany emocjonalnie w moim życiu, jakiś kierownik, duchowy spowiednik, potrafił też to rozeznać.
Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały, Ty jesteś Syn Boży. Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Dlaczego Jezus zabraniał ujawniania siebie?
Tak, kilka razy Jezus właśnie mówi, żeby jeszcze nie mówić o tym, że jest Mesjaszem. Robił to przy okazji różnych uzdrowień. Na przykład kiedy uzdrowił trędowatego, stanowczo zabronił mu, żeby nikomu o tym nie mówił. My o tym mówimy sekret mesjański. I nawet duchy nieczyste, jak tu przed chwilką w tym pytaniu wybrzmiały, wierzyły, że to jest Syn Boży. Także duchy nieczyste, czyli zły, jest bardzo wierzący. Wierzy w Boga i wierzy w to, że Bóg przyszedł na ziemię. I one nawet wyznawały wiarę publicznie. Ty jesteś święty Boga. Nawet duchy nieczyste wierzą i drżą. Ale ten sekret mesjański miał swoje znaczenie. To nie jest tak, że Jezus nie chciał, żeby nikt się nie dowiedział, że On jest Mesjaszem. Właśnie chciał. Właśnie chciał, tylko że wielu Żydów i tych najpobożniejszych Żydów miało inną wizję mesjaństwa. Jeżeli czekali na Mesjasza, to tego, który zaspokoi ich doczesne potrzeby, zaspokoi ich pragnienia, da zdrowie, witalność, rozwiąże wszelkie problemy na ziemi, rozwiąże problemy polityczne, ale nie o to chodziło. Jezus wiele razy musi to udowadniać. Wiele razy, już objawiając swoją mesjańskość, musi pokazywać, że jest coś innego, co jest o wiele, wiele bardziej ważne, aniżeli doczesne pragnienia, które ludzie chcą, żeby były zaspokojone. Jest coś ważniejsze niż zdrowie, niż życie doczesne, niż chleb powszedni, niż przemieniona woda w wino. Są inne rzeczy ważne. I dopiero wtedy, kiedy Jezus zmartwychwstał, kiedy umarł na krzyżu i zmartwychwstał, okazuje się, o co tak naprawdę Jezusowi chodziło. Dlaczego Bóg przyszedł na ziemię? O co tak naprawdę w tym wszystkim chodziło? I Jezus chciał, żeby mesjańskość tę prawdziwą odkryto, żeby tę prawdziwą zobaczono w Nim, a nie taką wedle swoich wyobrażeń.
No i tym pytaniem musimy zakończyć już naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję bardzo ojcu Oskarowi za wszystkie odpowiedzi. Naszych radiosłuchaczy zapraszamy do pisania kolejnych pytań. W kolejnej audycji zaczniemy od tych pytań, które dziś nie doczekały się odpowiedzi. Serdecznie dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.